studio. Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Jestem prawie przekonany, że nogi w jeziorze trzymasz.
No nie mam takich długich. Siedzę w najwyższym punkcie nad jeziorem. Słychać trochę inna akustyka. Pootwierałem wszystkie okna, żeby Krzysztof Skowroński mógł usłyszeć ptactwo. Oraz śledzę, czy kaczki się pasą i tak późnym wrześniem pójdą na zupę.
Już nabita odpowiednia broń.
Naciągnę łuk, bo tutaj jest teren gęsto zaludniony. Nie tak znowu bardzo gęsto, no ale formalnie gęsto zaludniony, więc tutaj ze strzelbą nie można ganiać, ale z łukiem albo z kuszą.
Ale i tak...
Jak ci szkodnik wejdzie na twoją łąkę, dzika kaczka, to możesz ją puknąć.
A i tak sąsiad zobaczy i doniesie do
odpowiednich... To jest jeszcze większy myśliwy ode mnie i jego dziadek z moim dziadkiem polowali przed wojną i mieli strzelby zakopane po wojnie przez długi czas, a mój sąsiad najbliższy, będący moim odległym kuzynem, ma już w swoim domku myśliwskim trofea wszystkich zwierząt oprócz słonia. Czekam, kiedy słonia przywiezie. Ale więc on na pewno nie obrazi się, jak usłyszy świst cięciwy.
Chyba, że będzie strzała leciała prosto w niego.
Jesteśmy w stosunkach poprawnych.
A nie ma takiego sąsiada, który by z przyjemnością doniósł na Wojciecha Cejrowskiego, który na bosaka chodzi po świecie?
Nie, bo tutaj są akurat w tym fyrtlu są ziemie Cejrowskich, w związku z tym nie wpuszczamy takich sąsiadów, którzy nam się nie podobają.
A w ogóle jak to jest, jak Wojciech Cejrowski wchodzi do sklepu, to co mówią ci, którzy go widzą?
Ja dlatego ogólnie, gdzie tylko mogę, mieszkam na małych wioskach, bo tam się ludzie znają bezpośrednio, natomiast etykieta ani fasada nie jest potrzebna. Albo jest przepuszczalna, przestają zauważać. Oni nie widzą we mnie pana z telewizji, tylko ktoś mnie zna od dziecka, jeździł ze mną na ryby albo na rowerze dookoła jeziora i on, ponieważ mnie zna z dawien dawna i z tamtych lat, to dla niego ciałem obcym jest ten Cejrowski w telewizji. Natomiast ciałem prawdziwym jest ten prawdziwy, którego poznał 600 lat temu. I tutaj na wiosce nie robi specjalnie. Jak przyjezdni są, to trochę się sensacji pojawia i muszę ich odpychać długim kijem, bo jak jednemu pozwolisz na fotografię, to następnego razu pod sklepem będzie czekał obóz harcerski i każdy będzie chciał fotkę, więc muszę ich trzymać na odległość kija.
A nie mówił ci ani dziadek, ani tata, nie występuj, Wojtek, w telewizji nie występuj, bo ta sława zaprowadzi cię do piekła?
Nie, mój ojciec przecież był menadżerem Czesława Niemena, to. I potem ja go poprosiłem, żeby mnie poprowadził, jak zaczynałem karierę. I ojciec mnie szturał i mówił, co robić, a czego nie robić. Także nie, żaden z moich krewnych mi nie mówił, żeby nie robić tego, do czego Pan Bóg dał talent. Tylko wprost przeciwnie, jak ci dał, to twój talent jest jednocześnie twoim krzyżem. Bo musisz ten talent nosić, pomnażać i będziesz rozliczony. A ten pan, który rozdał talenty, jest chytry na pieniądze, jest taka przypowieść i oczekiwał tego, że pomnożysz. No więc staram się nie zmarnować i pomnożyć.
No tak, rzeczywiście i dał ci talent i go pomnażasz. A jak swoją wioskę zastałeś? W porządku, wszystkie chałupy stoją, nie było żadnego pożaru, nie było żadnej nowiny, która by cię zmartwiła albo ucieszyła. Może ktoś się urodził. Dziecko sąsiadowi albo proboszczowi,
albo
co, nie wiem.
Albo proboszczowi się nie urodziło dziecko. Nawet jakby szalał nielegalnie, to już w tym wieku raczej by nie... Chociaż Picasso jeszcze dawał radę. Proboszczowi się nic nie urodziło. Na polach się wszystko pięknie urodzi. Zgarną tam odszkodowania, ale rośnie wszystko pięknie, jest zielono. To zresztą państwo jadąc przez Polskę wszędzie widzą. Nie, na wiosce mojej po staremu, natomiast obserwuję Polskę teraz przez ten ostatni tydzień, kiedy jeszcze jestem, bo w niedzielę polecę zamknąć dom, który zostawiłem otwarty i tak dalej, pozamykać interesy w Ameryce. No więc obserwuję jeszcze i tak szerzej patrzę, w którym mieście byłem i tak dalej. No na przykład obserwowałem ten dystans na plaży. Wypuszczono ludzi z kagańców i ze smyczy spuszczono covidowskich i poszli na plażę w długi weekend. I wszędzie w wiadomościach od lewa do prawa było podawane, że dystans zachowują na tej plaży. I jak ja bym słyszał ministra czy szefa policji, który zarządza dystans na plaży, że trzeba zachować 2 metry odstępu między jednym grajdołem z parawanem a drugim, to bym zapytał, proszę pana, ale jaki to ma sens, niech mi pan powie. I on mi powiedział, no żebyśmy się nie pozarali. A był pan kiedyś na plaży? Przecież tam zawsze wieje. Więc co dają te 2 metry odstępu w sytuacji, kiedy tam jest 60 km na godzinę wiatr bez przerwy? Kompletnie bez sensu są te odstępy na plaży. No, ale są urzędowo zasądzone. To taką rzecz zaobserwowałem. I na wiosce Gdańsk zaobserwowałem też przez telewizor wizytę. Jeden z kandydatów przyjechał, Trzaskowski. Spotkał się z kumplami swoimi. Jednym kumplem była Dulcesa, czyli prezydentka Gdańska. Dulkiewicz, a drugim kumplem był Karnowski, który już teraz ma włosy chyba dłuższe niż Dulcesa. I ta trójca weszła do kościoła mariackiego, do bazyliki w Gdańsku, składać kwiaty przy grobie swojego czwartego kumpla Adamowicza. To ten zasztyletowany prezydent Gdańska. I obserwowałem ze zdziwieniem pewnym ten rytuał, bo wchodzą. Wszystko odbywa się, wchodzą do kościoła. Wszystko odbywa się tyłem do tabernakulum. Żaden nie przyklęknął, żaden się na chwilę nawet nie odwrócił w stronę najważniejszego miejsca w kościele, tylko wszystko się odbywa tyłem. Położyli te kwiaty i ja się zastanawiam, jeżeli są niewierzący, no to mogą nie wiedzieć, gdzie tabernakulum i tak dalej, ale lepiej, żeby się nauczyli, skoro są w kraju, gdzie dla wielu osób to jest ważne. No dobra, no ale nie nauczyli się, a sami są niewierzący. To co niewierzący człowiek robi konkretnego, chciałem ich zapytać, składając kwiaty na płycie, pod którą leży nic? Bo dla osoby niewierzącej tam jest, no, atomy leżą, rozproszkowane zwłoki ludzkie, które się w glebę zamieniają, w próchnicę stopniowo i kwiatki potem rosną. Nie ma mowy o duszy nieśmiertelnej, więc co jest intencją składania kwiatów na kupie niczego? U takich osób, które nie wierzą w życie pozagrobowe.
I w nieśmiertelną duszę. No i jakie no konkluzje?
No nie, właśnie nie miałem konkluzji. Tak chciałem Karnowskiego, może spotkam w Sopocie. Sopot jest mały. Ja mam znajomych w Sopocie różnych. Oni wszyscy chodzili do jednego ogólniaka, więc znam kumpli Karnowskiego z czasów ogólniaka. Kiedyś może go czepnę na ulicy i zapytam towarzysko. Mówię, proszę pana, pan tam, on chyba chodził do kościoła, ale bierzmowany był. To czemu tyłem do tego tabernakulum zapomniał? Mówię, to PR-owsko jest niedobre. Oni źle wyglądali PR-owsko w tym kościele, robiąc rytuał cywilny, taki jak w Alei Zasłużonych, gdzie leży Jaruzelski i Kiszczak. No tak się zachowywali. Gdyby PR-owsko słabe.
To pokazali, pamiętamy.
O, na mojej wiosce pojawiły się takie sygnały, to już dotyczy akurat drugiej strony, czyli PiSu, że będzie opłata denna, denny podatek, nawet bardzo ładna nazwa, za łódkę, rozumiesz? Jak na jeziorze postawisz łódkę, to będziesz płacił podatek denny od tej, od tego cienia, który łódka rzuca na dno. Jakaś taka jest intencja, po prostu intencja jest taka, żeby wydoić kolejne pieniądze od kogoś. Jak cię stać na łódkę, to płać 15 zł podatku dennego.
To tam straszą na tej twojej wiosce.
A co, to już się wycofał rząd z tego?
A ja nie, wiem, żeby się wycofał.
A nie, to oni to już słyszeli w marcu albo w kwietniu te plany, jeszcze przed COVID-em to słyszeli.
I to może już zapłacili ten denny podatek.
Chodzi po wsi i wszyscy mówią, to ja będę wyciągał łódkę, na trawie będzie leżeć i wtedy dennego nie zapłacę, nie?
Albo tak do góry nogami, to wtedy dopłaca urząd skarbowy, jak łódka do góry nogami leży, to denne jest na górze i wtedy są zwroty, no.
Więc uwaga, to się znikąd nie wzięło. W jakichś wiadomościach rzeczywiście słyszałem o tym, bo sobie nawet w Ameryce robiłem notatkę, żeby z tobą pogadać o nowych podatkach i o tym między innymi podatku dennym, o dymnym i o paru innych takich. I teraz ten temat, jeżeli się rząd z tego wycofał, to znowu PR-owsko słaby ruch, bo powinien się wycofać głośno. Jeżeli zechciał się wycofać, to powinien to zrobić głośno, żeby po wsi nie chodziły cały czas takie negatywne emocje dotyczące głupiego podatku kolejnego. No i jeszcze się dowiedziałem od jednego z aktywistów tutaj, takich przedsiębiorców, którzy się angażują w różne partie polityczne przedsiębiorców albo w różne stowarzyszenia przedsiębiorców. On mi powiedział, że w tym roku Dzień Wolności Podatkowej to był 8 czerwca. Czyli do 8 czerwca pracowaliśmy na podatki. Nie wiem, czy wziął pod uwagę tam niepłacenie ZUS-u i inne rzeczy w związku z COVID-em, no ale tak mi powiedział, że w tym roku, to co roku jest trochę inna data. Ona niestety się przesuwa w kierunku lipca, sierpnia i tak dalej. Kiedyś było dużo wcześniej. Do 8 czerwca pracowali Państwo na podatki. A dopiero od 8 czerwca to, co Państwo zarabiają, to wyląduje w Waszej kieszeni.
Chyba, tak, że... nie płacimy podatków w Polsce, to wtedy jest inaczej.
No, jak nie płacimy w Polsce, to jest inaczej. Na przykład rolnicy nie płacą podatków w Polsce i to jest granda akurat. Jestem rolnikiem, nie płacę, więc ja się cieszę, ale obserwuję, że z punktu widzenia państwa to nie jest uczciwe. Bo jeśli z mojej ziemi zarobię 30 milionów złotych, a mógłbym, to i tak zapłacę 615 podatków, powiedzmy gruntowego, dla osoby, która nie jest rolnikiem. Bo rolnik płaci podatek od gruntu, który posiada. Ten grunt ktoś wycenił, że to jest piątej klasy ziemia, to tam się należy 12 zł. No mnie wychodzi, że 650 rocznie mam zapłacić. To jest cały podatek, który płaci rolnik. To jest raj podatkowy, takie gospodarstwo. No ale z drugiej strony, z punktu widzenia reszty obywateli, którzy do 8 czerwca pracowali na podatki, to jest granda. Bo z jednego hektara na Żuławach ten rolnik jest w stanie wyciągnąć naprawdę miliony złotych. I on też będzie płacił tylko podatek gruntowy. Od ziemi na Żuławach trochę wyższy od mojego. Ale nadal to będą grosze w porównaniu z tym, co wynosi z tego pola.
Oj, nie mów tak głośno, bo cię sąsiedzi przestaną lubić. Nawet jeśli z Cejrowskich.
Zamówienie prawdy bardzo często przestają lubić. Ale trochę później, jak dojdą do rozumu, zaczynają cenić i kochać.
A powiedz,
zamówienie prawdy, tak mi się wydaje.
No tak, bo może być już czasami w niektórych przypadkach za późno zaczynają kochać, wtedy kiedy już...
Jeszcze jedno pytanie na wiosce mi zadał nasz pijak lokalny. Ja go bardzo lubię, bo on ma w sobie mądrość. W tych przebłyskach trzeźwości, jak przebywa, to podchodzi i mówi: ty, Wojt, dajmy 2 złote na guła, tam na piwo albo na coś takiego. On nie ukrywa, że chce na bułkę, tylko wali otwartym tekstem, bo już mnie trzęsie, nie? Daj mnie. I ja mu tam odmawiam, mówię, wolę cię nakarmić albo na odwyk posłać, ale czasem z nim pogadam sobie, znamy się od dziecka i on mi zadał pytanie, jak to jest, skoro ludzie, ja już nie będę mówił tego tak, jak on bełkotał, ale skoro, przetłumaczę na polski powiem, skoro ludzie chorzy na COVID wyzdrowieli, to po co nam szczepionka? Skoro ludzie na COVID chorzy już wyzdrowieli, to po co nam szczepionka? Takie proste chłopskie pytanie pijaka spod budki z piwem.